z biznesu do słuchania.
Życie inwestora indywidualnego na warszawskiej giełdzie nie jest usłane różami i on lub ona często musi się mierzyć ze złą polityką informacyjną spółek czy agresywnym traktowaniem przez głównych akcjonariuszy. Inwestorzy indywidualni nie są jednak w walce z takimi problemami sami i zrzeszają się, by mieć silniejszą pozycję. Reprezentuje ich w pierwszym rzędzie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, a moim następnym gościem jest Jarosław Dzierżanowski, radca prawny i dyrektor działu prawnego stowarzyszenia, którego na początek pytam o to, czy spółki z GPW w odpowiedni sposób traktują tak zwanych drobnych.
Niestety ze traktowaniem akcjonariuszy przez spółki giełdowe bywa różnie, aczkolwiek można zauważyć, że systematycznie, powolutku poprawia się sposób, w jaki są oni traktowani. W sytuacji, kiedy spółki w sposób niewłaściwy komunikowały się z inwestorami, czy też nadużywały swoich uprawnień, dalej mają jak najbardziej miejsce. Natomiast generalnie rzeczywiście można zauważyć taki trend, którym powolutku, ale tak jak wskazałem, systematycznie, ta jakość relacji inwestorskich, jakość sposobu traktowania inwestorów indywidualnych poprawia się. Ciągle są liczne powody do narzekań, natomiast to też bardzo zależy od spółki, tak? Więc tutaj, żeby nie generalizować, warto zwrócić uwagę, że jest już spora grupa spółek na polskiej giełdzie, która rzeczywiście w sposób profesjonalny wypełnia obowiązki informacyjne, która w sposób profesjonalny podchodzi do tematu relacji inwestorskich i na pewno zachęca to do inwestowania w tego rodzaju spółki.
No dobrze, ale jest też grupa spółek, które robią to nieprofesjonalnie, więc z jakimi najczęstszymi problemami muszą mierzyć się drobni inwestorzy?
Niestety, tak jak pan redaktor wspomniał, ciągle jest pewna grupa spółek, która, powiedzmy tak kolokwialnie, sprawiają problemy inwestorom indywidualnym. Problemy są różnej natury. Jednym z częstych problemów, a też który wyraźnie gdzieś tam nasilił się w okresie lockdownu i pandemii, to jest kwestia organizacji walnych zgromadzeń drogą elektroniczną, tak, z wykorzystaniem e-votingu. Przez wiele lat Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dążyło do tego, aby spółki wykorzystywały możliwość organizacji walnych zgromadzeń online. Niestety zawsze to było dla spółek mocno problematyczne. Przez lata otrzymywaliśmy różne opinie prawne. Właściwie można by powiedzieć, że spokojnie można by było już zbudować z nich na dzień dzisiejszy pracę doktorską na temat, dlaczego spółka nie powinna organizować walnych zgromadzeń online. Ryzyk, jakie ponosiły spółki, jest całe mnóstwo. Natomiast z drugiej strony jest ten interes inwestorów indywidualnych, który wyraźnie pokazuje, że walne zgromadzenie online jest najtańszą dla nich opcją, która umożliwia uczestnictwo w obradach jednak tego najważniejszego organu w spółce, umożliwia powszechny udział akcjonariuszy przy podejmowaniu najważniejszych decyzji w spółce. Dlatego jest to bardzo istotna kwestia dla akcjonariuszy właściwie wszystkich spółek giełdowych w Polsce i niestety w dalszym ciągu spotyka się ona z powszechnym też oporem ze strony spółek, aby te walne zgromadzenia online się odbywały. Tutaj jest w dalszym ciągu duży opór, mimo że też ostatnie zmiany w kodeksie spółek handlowych miały ułatwić organizację walnych zgromadzeń w ten sposób. Bo ryzyka tutaj różne są podnoszone przez spółki, natomiast też jest podnoszony argument kosztowy. Wydaje się, że już w dzisiejszych czasach ta technologia stała się troszeczkę powszechniejsza i też bardziej dostępna. Także ceny organizacji tego typu walnych zgromadzeń myślę, że też już są bardziej przystępne dla spółek. No jest to kwestia nastawienia, tak? Musi tutaj spółka, jak i akcjonariusz większościowy, bo to generalnie od nich zależy, otworzyć się na to ryzyko, tak? Że nie oni sami będą w pełni rozgrywali, przeprowadzali to walne zgromadzenie, ale jednak będzie w nim uczestniczyła szeroka grupa akcjonariuszy, którzy dzięki temu systemowi w pewnych sprawach mają szansę rzeczywiście mieć decydujący głos. No i tutaj wiadomo, że akcjonariusz większościowy zawsze będzie miał tą możliwość decydowania o takich kwestiach jak, powiedzmy, wybór zarządu czy wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, ale już przy powszechnym dostępie do możliwości głosowania online takie sprawy jak podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana statutu, gdzie są kwalifikowane wymogi większości głosów, głosowanie w ten sposób daje akcjonariuszom mniejszościowym realną możliwość wpływu na tego typu decyzje.
Nawet jak zostaną przegłosowani, to mogą zaskarżyć wtedy uchwałę, tak, i walczyć o swoje w sądzie.
To też, tak. Więc to jest jeden z problemów, który rzeczywiście od lat jest zgłaszany przez inwestorów i tutaj przez SI też wielokrotnie lobbowany. No miejmy nadzieję, że gdzieś to będzie się powoli rozwijało w pozytywnym kierunku. Na obecną chwilę takich przypadków pozytywnych niestety nie jest za dużo. Kolejny temat to jest sprawa członkostwa w radach nadzorczych, akcjonariuszy mniejszościowych i generalnie funkcjonowania rad nadzorczych. To jest temat niestety też który z jednej strony przetwarza dużo problemów, ale też budzi wiele zastrzeżeń. Rady nadzorcze niestety można odnieść wrażenie, że nie funkcjonują tak jak należy. I chyba wynika to głównie z faktu, że powoływane są one wyłącznie przez akcjonariusza większościowego. Także tutaj w radach nadzorczych, mimo że są też często powołane osoby spełniające kryteria niezależności, no to jednak zawsze są to osoby powołane przez akcjonariusza większościowego.
Często jest żona, mama, tata, syn w radzie nadzorczej. Tak to wciąż wygląda w wielu spółkach z GPW.
Dokładnie tak. I tak naprawdę mamy sytuację, kiedy zarząd, tak, i rada nadzorcza, no to są to osoby, nazwijmy to, z tego samego rozdania, co powoduje, że ten nadzór troszeczkę jest iluzoryczny. Dodatkowo jest też kwestia, że bardzo często w radach nadzorczych funkcje sprawowane są pro bono, tak, bez wynagrodzenia, co też powoduje, że ten nadzór nie jest do końca wykonywany tak, jak należy. Myślę, że gdyby tutaj spółki częściej się zdecydowały na profesjonalny nadzór, tak, opłacany, odbyłoby to się z korzyścią dla spółek. Generalnie jest to organ, który też ma właśnie wspierać zarząd, zwracać mu uwagę na kwestie, które mogą rodzić ryzyka, a też właśnie w sytuacjach, kiedy to ryzyko może być większe, wyraźnie pokazać tą świecącą się czerwoną lampkę zarządowi. Także myślę, że tutaj kwestia raczej tego profesjonalnego nadzoru jest istotnym problemem w wielu spółkach i też właśnie dostępu inwestorów indywidualnych do takich rad. Tak? Obecne też przepisy wskazują, że w drodze głosowania grupami może być powołany do nadzorczy członek, jeżeli wnioskodawcy dysponują 20% udziałów w kapitale zakładowym. I o ile w przypadku spółek akcyjnych nie będących notowanymi na giełdzie, taki pułap udziałów w kapitale zakładowym jest jak najbardziej okej, to w przypadku spółek publicznych wydaje się, że tutaj powinna też z czasem nastąpić jakaś zmiana, która by ten pułap jednak obniżyła. Tak, 20% to jest bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka dla akcjonariuszy mniejszościowych, aby mogli wprowadzić swojego przedstawiciela do rady nadzorczej.
Czyli walne zgromadzenia i rady nadzorcze.
To są dwa rzeczywiście istotne problemy. Natomiast są też inne problemy, takie bardzo wymierne, jeśli chodzi o kwestie finansowe dla akcjonariuszy. Tutaj mamy na przykład kwestie ceny, jaką płacą wzywający w wezwaniach. Tam tutaj sposób ustalenia tej ceny dotychczas budzi kontrowersje. To jest Stowarzyszenie Inwestorów od lat apelowało o zmianę przepisów. Z czego one wynikają? One wynikają głównie z niewłaściwej implementacji dyrektywy unijnej, która nakazywała w pierwszej kolejności, żeby był obowiązek ogłoszenia wezwania w przypadku przejęcia spółki przez nowego inwestora, tak nazwijmy. I o ile w większości krajów Unii Europejskiej ten pułap obligujący do ogłoszenia obligatoryjnego wezwania został ustanowiony na poziomie 30-33%. O tyle u nas tak naprawdę mamy dwa progi wezwań. Pierwszy próg po przekroczeniu tych 33% obliguje do ogłoszenia wezwania na 66%. I dopiero przekroczenie progu 66% powoduje powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania na 100% akcji. To też powoduje, że bardzo wiele spółek może funkcjonować z jednym dominującym akcjonariuszem, czy też z dominującymi akcjonariuszami, którzy mają rzeczywiście pakiet kontrolny, bardzo tutaj mocno osadzony, bez obowiązku ogłoszenia wezwania. I tutaj zmiany w przypadku tego typu spółek też często się odbywają też z wykorzystaniem podmiotów pośrednio posiadających akcje, co powoduje, że nowy, powiedzmy, inwestor nabywa akcje na poziomie 65,9% i ogłasza wezwanie na 0,1% akcji spółki. Tak? No to jest ten drugi taki aspekt związany z wezwaniami, który bardzo dotkliwie dokucza inwestorom indywidualnym. Jest to też szczególnie kłopotliwe w przypadku wezwań związanych z wycofaniem akcji z obrotu giełdowego. Tutaj też jest bardzo wiele kontrowersji. Tak, inwestor, który planuje wycofanie akcjonariuszy, który planuje wycofanie spółki z giełdy, ma obowiązek ogłosić wezwanie na wszystkie akcje spółki. Natomiast też ta cena w wezwaniu ustalana jest na podstawie średnich notowań, prawda, z odpowiednich okresów i najwyższej ceny zapłaconej w tych okresach.
Tak, to wystarczy przez 3 czy 6 miesięcy nic nie robić i ewentualnie źle mówić o własnej spółce, kurs trochę się zdołuje i na podstawie tej średniej ogłosić wezwanie i, nie wiem, dać premię w wysokości 1 grosza. To takie przypadki to regularnie obserwujemy chyba na GPW.
Dokładnie, tak. Niestety te przypadki są właśnie regularnie na GPW, pojawiają się i niestety tutaj są dwa istotne elementy. Wystarczy nic nie robić, źle mówić o spółce, żeby ten kurs spadał. Do tego już sam fakt, tak, że gdzieś się pojawi plan, że spółka ma być wycofana z giełdy, powoduje, że ten kurs zaczyna spadać, no bo inwestorzy jednak kalkulują to ryzyko. Ono jest już dyskontowane w tej cenie akcji wcześniej, że ona jednak będzie wycofywana. Dwa, też sytuacja, w której już pojawia się ten akcjonariusz zbliżający się do progu 90% udziału w kapitale zakładowym, posiadający nawet te 80%, powoduje, że jednak płynność na akcjach jest mniejsza, tak, a mniejsza płynność w sposób oczywisty prowadzi do też niższych wycen. Te mechanizmy są bardzo ze sobą powiązane i też te, mimo licznych apeli ze strony zarówno petycji dotyczących zmian przepisów, uczestnictwa w pracach legislacyjnych, w tych tematach w dalszym ciągu niestety cena w wezwaniu nie uwzględnia wartości godziwej spółki, przy czym to jest problem dostrzegany przez prawników, czym jest ta wartość godziwa spółki. Natomiast abstrahując tak już stricte, tak, jak ją określać, myślę, że tutaj da się wypracować kilka mechanizmów co najmniej, które by powodowały, że ta cena w wezwaniu będzie bardziej sprawiedliwa. Między innymi można by było uwzględniać wartość aktywów wynikającą z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego, tak żeby ta cena za akcję nie była niższa od tej wartości aktywów przechodzącej na akcję. Jest tutaj kilka na pewno pomysłów, które można by było wykorzystać, które można by było w jakiś sposób uwzględniać przy ustaleniu ceny w wezwaniu, zwłaszcza w wezwaniu delistingującym. To jest rzeczywiście bardzo istotne dla inwestorów i powoduje u nich często realną stratę na akcjach.
No dobrze, a w jaki sposób wy jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych możecie pomagać swoim członkom w różnych sprawach, walkach z głównymi akcjonariuszami spółek, czy pisanie petycji, rozumiem, uczestnictwo w walnych, tak?
Tak, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach jest jedną z naszych tutaj kluczowych aktywności, zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy w dalszym ciągu, inwestorzy mają często podgórkę, aby móc w tych walnych osobiście uczestniczyć. Więc tutaj Stowarzyszenie Inwestorów jak najbardziej bardzo często uczestniczy w walnych zgromadzeniach, zbiera pełnomocnictwa od akcjonariuszy, reprezentuje ich na walnych zgromadzeniach. Mamy tutaj ostatni przykład z spółki Farm 51 Group, gdzie stowarzyszenie zebrało pełnomocnictwa od 80 osób i tutaj reprezentowaliśmy ich na walnym zgromadzeniu spółki, skutecznie blokując podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie i prowadzenia kapitału docelowego w statucie spółki. Innym takim przykładem było też walne zgromadzenie spółki Computronic, gdzie też dzięki licznej aktywności inwestorów indywidualnych, tak dzięki uzyskanym od nich pełnomocnictwom, udało nam się zablokować podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Także to jest jedna z naszych form działania, która może realnie pomagać inwestorom indywidualnym. Inną formą jest lobbowanie też właśnie za zmianami w przepisach, uczestnictwo w pracach legislacyjnych, w szczególności na tych etapach konsultacji społecznych. Także tutaj stowarzyszenie stara się też aktywnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych, aby przygotowywane rozwiązania uwzględniały interesy i w jak największym stopniu chroniły prawa akcjonariuszy mniejszościowych, inwestorów indywidualnych.
A ile takich interwencji w sprawie konkretnych spółek podejmujecie rocznie?
Chodzi o ilość tych interwencji, no bardzo zależy od specyfiki, bo no, takich drobnych interwencji to kilkadziesiąt albo i więcej rocznie podejmujemy, które na przykład są związane z komunikacją ze spółką, tak gdzieś wysłaniem do spółki pisma, czasami nawet wiadomości e-mail z prośbą o wyjaśnienie jakichś informacji, o udzielenie jakichś brakujących informacji. Tego typu interwencji podejmujemy często. Natomiast takich interwencji w istotnych sprawach jest myślę, że około 20 rocznie podejmowanych, które tak jak wspomniałem właśnie dotyczą czy też reprezentacji na walnym zgromadzeniu, czy są to też sprawy związane z kierowaniem na przykład zawiadomień do prokuratury dotyczących działania na szkody spółki, na działania na szkodę inwestorów. Także takich tematów, które wymagają wielogodzinnej pracy, czasami nawet wielotygodniowej, jest też kilkadziesiąt w skali roku, natomiast bardziej powiedzmy bym powiedział 20-30 takich rzeczywiście dużych interwencji przez nas podejmowanych.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Dzierżanowski, radca prawny i dyrektor działu prawnego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Dziękuję również serdecznie.